Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje naszą audycję i witam gości. Są z nami na antenie państwo Gawinowie. Jolanta Gawin, pedagog, kurator rodzinny, prowadzi szkołę dla rodziców razem z mężem Krzysztofem ze wspólnoty domowego kościoła. Serdecznie witam.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witamy wszystkich.
I jest również z nami na antenie ojciec Andrzej Noga, oblat Maryi Niepokalanej, przełożony domu zakonnego w Zachutyniu, rekolekcjonista. Witamy ojca.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozpoczynamy 1543 audycję dla małżonków i rodziców. Temat, jak udział we wspólnocie może pomóc małżonkom. Małżonkowie, wielu małżonków, chce czegoś więcej niż tylko kręcić się wokół domu, pieniędzy, odpoczynku, telewizji, szuka czegoś więcej. No i czasami spotyka propozycje wejścia do jakiejś wspólnoty. No tak, ale jest tysiąc przeszkód. No, jak często są spotkania, a co my tam będziemy robili, a może nam każą coś mówić, z czegoś się spowiadać, to nie dla nas. No, tak można łatwo odrzucić bardzo ważną pomoc, gdyż dobre chęci, żeby budować jak najbardziej udane małżeństwo, nie wystarczą. Przeczytanie nawet dobrych książek i zapisanie się na jakiś kurs komunikacji to też jeszcze wszystko za mało. Jesteśmy ludźmi, no i mamy swoje słabości. I nawet postanowienia, które czynimy, niekiedy są za trudne, żeby je zrealizować, a życie niesie tyle trudności, że i o sprzeczkę, i o kłótnię nie trudno. No wobec tego, czy ta wspólnota, jakakolwiek wspólnota, może coś nam pomóc? Myślę, że tak, przynajmniej w naszym małżeństwie żyliśmy 10 lat, że tak powiem, według tradycji katolickiej, razem się modląc, rozważając Słowo Boże, ale to ciągle było nie to, o czym marzyliśmy. Dopiero jak weszliśmy do wspólnoty, to się okazało, że nasze życie małżeńskie również się całkiem odmieniło. Ale to już jest temat dla naszych gości. Jolanto i Krzysztofie, zaczynajcie.
Jesteśmy małżeństwem sakramentalnym od ponad 33 lat, taki wiek chrystusowy. Jesteśmy też rodzicami piątki dzieci, czwórki tutaj na ziemi, jednego w niebie. I zapytano nas kiedyś, dlaczego jesteście we wspólnocie? No, i takie też pytanie, no, po co wam to?
Pytanie nas trochę zaskoczyło, bo było takie, nie spodziewaliśmy się go wtedy, więc gdzieś tam chwilę musieliśmy się zastanowić. I tak po przemyśleniu i zastanowieniu się nad tym pytaniem doszliśmy do takiego wniosku, paradoksalnie można powiedzieć, że jesteśmy we wspólnocie, dlatego że jesteśmy słabymi ludźmi i potrzebujemy pomocy innych ludzi, potrzebujemy też właśnie tej drogi formacji, która pomaga nam wychodzić z tych naszych słabości, aby budować tą prawdziwą relację z Jezusem Chrystusem, bo relacja z Jezusem Chrystusem jest najważniejsza w byciu we wspólnocie. Ale jeszcze raz podkreślę, no my żeśmy doszli do takiego wniosku, że wspólnota nam jest potrzebna ze względu na nasze słabości i żebyśmy w tych słabościach nie zostali, tylko żebyśmy przy pomocy innych z tych słabości wychodzili.
No i uważamy też, że w Kościele każda wspólnota powinna mieć świadomość, że istnieje ze względu na właśnie Jezusa Chrystusa. Powinni wszyscy jakby dbać o to, żeby właśnie Pan Bóg był w centrum każdej wspólnoty. I z takiego naszego doświadczenia warto się formować, angażując się całym sobą i tego, co jest w naszej mocy, no, nie można zaniedbać, ale oprzeć właśnie na mocy Pana Boga.
No i właśnie przykład i zmagania innych ludzi we wspólnocie na drodze wiary pomaga nam w budowaniu naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. I bardzo, bardzo to doceniamy. Powiedzieliśmy nawet kiedyś członkom naszej wspólnoty, że gdyby nam coś się, jak to powiedzieliśmy, z głową stało, gdybyśmy nagle chcieli zrezygnować z bycia we wspólnocie, to dajemy im przyzwolenie i prosimy ich wręcz, żeby zrobili wszystko, żebyśmy takiej decyzji nie podjęli, bo jakby no zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nam to jest potrzebne. Jesteśmy głęboko też przekonani, że każda wspólnota poprzez realizację charyzmatu i kroczenie drogą formacji prowadzi swoich członków do właśnie pogłębienia tej osobistej relacji z Panem Bogiem, ale też do budowania zdrowych i takich pełnych szacunku, miłości, relacji do drugiego człowieka. Wspólnoty różnią się charyzmatami i drogą formacji, no właśnie po to, aby każdy mógł znaleźć odpowiednią wspólnotę dla siebie bądź swojego małżeństwa, która pomoże małżeństwu w drodze do świętości na ziemi, a potem w osiągnięciu tego naszego najważniejszego celu, jakim jest dojście do zbawienia. Nasza przygoda właśnie ze wspólnotą rozpoczęła się jeszcze w latach, kiedy byliśmy bardzo młodzi, w latach młodzieńczych i po przeżytych w parafii rekolekcjach ewangelizacyjnych prowadzonych przez ojca Andrzeja Madeja, oblata Maryi Niepokalanej, notabene w tej chwili posługującego w Turkmenistanie, wstąpiliśmy do ruchu Światło Życie, potocznie zwanego Azą Młodzieżową. I tak patrząc na ten czas z obecnej perspektywy, to jesteśmy przekonani, że ten czas formacji w Azie Młodzieżowej, mimo że relatywnie on był bardzo krótki, bo w naszym przypadku trwał tylko 2 lata, wywarł zasadniczy wpływ na nasze dalsze życie i wybory, których później dokonywaliśmy. Możemy tak z całą świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że dał właściwie fundament taki, na którym budowaliśmy nasze późniejsze życie małżeńskie.
Bo dlatego też uważamy, że warto czynić wysiłki i angażować się, aby w naszych parafiach tworzyć możliwości dla rozwoju różnych wspólnot właśnie dziecięcych czy też młodzieżowych. Także za to też dziękujemy Panu Bogu i kapłanom, którzy jako opiekunowie duchowi towarzyszyli i towarzyszą naszej wspólnocie, no i oczywiście siostrom i braciom ze wspólnoty.
I właśnie po kilku latach wstąpiliśmy w naszej parafii do kręgu domowego kościoła, który się tworzył. I od tej pory jakby trwamy w tej ciągłej, permanentnej formacji domowego kościoła. I z naszej perspektywy też możemy tak zaświadczyć, powiedzieć, że bycie we wspólnocie pomaga małżonkom, jak myśmy to sobie tak nazwali, w różnych obszarach i w wielu aspektach naszego życia. I dla nas to są tak jakby takie 2 skrzydła, na których jesteśmy niesieni. Jedno z tych skrzydeł to jest wsparcie i taka pomoc w rozwoju życiu duchowym, życia duchowego, pogłębieniu wiary.
No i to drugie skrzydło to służenie wsparciem i pomocą w różnych sprawach życia codziennego, czyli taka służba w codzienności.
I wracając do tego pierwszego skrzydła, czyli pomocy w rozwoju życia duchowego i pogłębieniu wiary, to tutaj bezcenne, przynajmniej dla nas, ale też możemy powiedzieć, że dla tych osób ze wspólnoty braci i sióstr, których znamy, jest dar wspólnej modlitwy, dar wspólnotowej modlitwy, ale również dar modlitwy w konkretnych powierzonych intencjach, gdzie no, w różnych sytuacjach życia prosimy o modlitwę i tą modlitwą jesteśmy otaczani, nie jesteśmy niejako przez nią niesieni. Towarzyszy ona nam w różnych momentach i wydarzeniach życia, ślubów, narodzin, urodzin, jubileuszy, w chorobach, w umieraniu bliskich, w pogrzebach, w radosnych i trudnych sytuacjach życia. I mamy taką pewność, że zawsze, gdy prosimy o modlitwę, to mamy świadomość, że bracia i siostry ze wspólnoty, kapłani, będą tą naszą modlitwę, naszą intencję omawiać. W tym rozwoju życia duchowego ważne jest również takie bardzo rzetelne zagłębianie się w materiały formacyjne i przygotowanie się do wspólnych spotkań. Dzielenie się swoim doświadczeniem życiowym, co niewątpliwie przyczynia się właśnie do budowania wiary. Bycie we wspólnocie jest też takim darem przebywania wśród ludzi, starających się żyć tymi samymi wartościami, co szczególnie w dzisiejszym świecie no, też jest taką wartością nieocenioną, bo coraz bardziej gdzieś otaczani jesteśmy świeckością, laicyzacją i takim odwróceniem się od wartości chrześcijańskich. Jest też bycie we wspólnocie taką okazją do dzielenia się naszymi radościami, smutkami. Ważne jest też, jak radzimy sobie, ukazywanie tego, jak radzimy sobie z jakimiś trudnościami, kryzysami, które się pojawiają. I też taka możliwość wsparcia zwykłą rozmową, a czasem nawet choćby tylko wysłuchaniem drugiego człowieka, jest budowaniem też jego wiary. I nieocenione też we wspólnocie jest możliwość tej relacji z kapłanem jako opiekunem duchowym, co często też przeradza się w kierownictwo duchowe, gdzie kapłani służą członkom wspólnot różnych. Również stałe spowiednictwo, które no, też buduje gdzieś bardzo mocno wiarę człowieka. Budowanie również głębokich relacji i tworzenie więzi na bazie życia tymi samymi wartościami. To jest też jakby no, nieoceniona wartość. Natomiast dla rodziców jest też środowiskiem sprzyjającym wychowaniu dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. Taką możliwością dzielenia się doświadczeniem rodzicielskim, też dzielenia się różnymi pomysłami, inspiracjami, jak właśnie w duchu chrześcijańskim i w wartościach wychowywać dzieci.
Żeby być niesionym na tych skrzydłach, no to musi być też to drugie skrzydło, które pomoże nam latać. To jest to skrzydło, ta służba w codzienności. Mamy takie poczucie graniczące z pewnością, tak bym to powiedział, cytując klasyka, że na członków naszej wspólnoty zawsze możemy liczyć w sytuacjach życiowych, w których potrzebujemy wsparcia i pomocy. I tak możemy też powiedzieć, że doświadczyliśmy tego wielokrotnie przy organizacji różnych uroczystości rodzinnych, chrztów świętych, pierwszych komunii świętych, wesel, pogrzebów. Właśnie poprzez taką pomoc w przygotowaniu tych uroczystości i pomoc na przykład w porządkach, czy tak gotowaniu, pieczeniu ciast, przy przeprowadzkach, remontach. No a czasem też była taka możliwość, żeby no, wspomóc finansowo no, uboższą rodzinę, tak? I też to, co jest ważne we wspólnocie, jest ogromna przestrzeń do takiej służby wzajemnej poprzez dostrzeżenie potrzeb innych. No także służeniu swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, jeżeli no oczywiście zachodzi taka potrzeba, tak? Także tutaj też jesteśmy na to tak wyczuleni, aby jeśli jest taka potrzeba, to też w tym kierunku działać.
Wspólnota uczy również przyjmowania ludzi takimi, jakimi oni są. Gdyż nie wybieramy sobie ludzi, którzy są we wspólnocie, ale przyjmujemy ich jako dar i również takim darem stajemy się dla innych. Natomiast czasami jest trudno, bo przecież jesteśmy we wspólnotach bardzo różnymi ludźmi, z naszymi zaletami, ale również wadami, z naszymi słabościami. Po ludzku niejednokrotnie ktoś ze wspólnoty może nas irytować, może nas denerwować, możemy wiedzieć o kimś coś, co no, niekoniecznie jest budujące. Ale to wszystko właśnie, że no, nie jesteśmy we wspólnocie ideałami, tylko jesteśmy ludźmi właśnie z tymi wszystkimi słabościami, jest też tak naprawdę okazją do większej pracy nad sobą. W takim praktykowaniu też i życzliwości, i cierpliwości, i miłości, a często również ofiary, bo czasami jest tak, że całe lata jesteśmy z ludźmi, którzy, no, którzy są trudnymi ludźmi i uczymy się ich przyjmować takimi, jakimi jest, nie, jakby nie jesteśmy od tego, żeby ludzi zmieniać. Ludzie mogą się zmieniać pod wpływem naszych zachowań, ale to jakby musi być ich decyzja. My nie jesteśmy w stanie ludzi zmienić. Natomiast właśnie wspólnota jest taką szkołą, gdzie jesteśmy w stanie takich ludzi trudniejszych przyjmować i to później powinno się też przekładać i myślę, że często się przekłada na to, że uczymy się i jest nam łatwiej przyjmować również w życiu rodzinnym, również w życiu zawodowym, również w życiu społecznym ludzi, z którymi nam jest trudniej, ludzi, z którymi nie do końca nam jest po drodze. Bo z ludźmi, z którymi jest nam po drodze, no to nie ma żadnego wysiłku. Natomiast tutaj jest ogromny wysiłek i myślimy, że jest to też ogromna wartość bycia we wspólnocie, taka, że uczymy się też ludzi trudnych, z nimi współgrać, akceptować ich i też ich nie oceniać. Wspólnota, myślę, że to są też takie wymagania właśnie, które niesie wspólnota, że musimy się zmagać właśnie z różnymi sytuacjami i z różnymi ludźmi.
Jak wcześniej wspomnieliśmy, jesteśmy w domowym kościele, czyli gałęzi rodziny ruchu Światło-Życie, który to właśnie czcigodny sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki założył domowy kościół. Mówiąc o sakramencie małżeństwa, zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. I łączą w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i Międzynarodowego Ruchu Małżeństw Katolickich Ekip Notre Dame, od którego przejął właśnie ideał tej duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. I ta duchowość małżeńska proponowana w ramach domowego kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami, przez niektórych darami. I są to na przykład modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, która pomaga nam no, najpierw budować swoją relację z Panem Bogiem, budować swoją duchowość osobistą, która będzie pomagać później w budowaniu tej jedności małżeńskiej.
Jest to też regularne spotkanie ze Słowem Bożym, czyli przekładając to na taki prosty język, tak naprawdę poznawanie i czytanie całej Biblii, żebyśmy też byli ludźmi wiary, którzy znają naszą podstawową księgę. Również codzienna modlitwa małżeńska jako takie wspólne stawanie przed Panem i oddawanie przez małżonków całego ich życia, codzienności, powierzania siebie nawzajem, powierzania dzieci, spraw zawodowych, tych wszystkich spraw, które są dla nich ważne i bliskie.
Tutaj odnosząc się do dzieci, to też w Nowym Kościele jest codzienna modlitwa rodzinna, tak? W której w zależności od wieku naszych dzieci, nawet dzieci poznają Pana Boga, poznają relacje z Nim poprzez właśnie taką modlitwę rodzinną.
Jest to wdrażanie do modlitwy. Dzieci uczą się w ten sposób modlitwy. Często na tej modlitwie jest gwarno, często jest niepoprawnie, bo dzieci chodzą czasami te szczególnie małe swoimi drogami, ale ta regularność i codzienność powoduje, że dzieci mają świadomość, wyrastając, że jest to ważny czas i że rodzice klękają przed kimś, kogo dzieci nie widzą, ale kto musi być bardzo ważny, skoro mama i tata w takiej postawie zginają kolana. I myślę, że właśnie też te gesty, że się klęka, które też chyba coraz bardziej zanikają, jakby są takim ważnym obrazem, który na pewno w dzieciach też na długo zostaje i które będzie też ich gdzieś tam kiedyś kształtować.
No i w Nowym Kościele też mamy taki comiesięczny dialog małżeński, tak? Czyli takie rozmowa, ale nie tylko przekazanie informacji, tylko właśnie dialog, tak? Czyli dialog, który jest w obecności Pana Boga, połączony z modlitwą, i z tego dialogu wypływa reguła życia, wynika z niego reguła życia, czyli taka systematyczna praca nad sobą, nad małżeństwem, nad właśnie naszym życiem.
I takim ostatnim zobowiązaniem, wymaganiem tego ruchu jest uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. I te wszystkie zobowiązania, któreśmy tutaj przedstawili, one nie są jakby celem w samym sobie, żeby je wykonywać, ale środkiem do realizowania celu. Ich realizacja odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństwu w kręgu i w dążeniu do Chrystusa, bo najważniejsze jest właśnie to, żeby w centrum był Chrystus. I niezależnie właśnie w jakiej jesteśmy wspólnocie, a tych wspólnot małżeńskich, jak żeśmy przygotowując się tutaj do audycji, starali się gdzieś zaznajomić i poszukać, bo część znamy, ale to część jest takich, o których pierwszy raz słyszeliśmy, jest wiele i to jest taka różnorodność, że każdy gdzieś może szukać tej drogi, która jest dla niego, bo wspólnot jest dużo i małżeńskich i nie tylko, ale ważne, żeby wejść też na taką drogę, która będzie odpowiadała mojej osobowości, moim potrzebom też duchowym. Natomiast na pewno wspólnota uczy służby, niezależnie jakiego rodzaju, czy to jest wspólnota małżeńska, czy to jest wspólnota, w której formuje się pojedyncza osoba, pojedynczy małżonek. Wspólnota uczy służby, natomiast w naszej wspólnocie w Domowym Kościele jest takie, ojciec założyciel posługiwał się takim sformułowaniem, że jest to wspólnota, gdzie równi służą równym, a wspierają nas kapłani jako doradcy duchowi.
Znaczy kapłani, ta pomoc jest taka dyskretna, ale no, nieoceniona rola właśnie kapłana w też formowaniu małżonku.
I to, co jest cenne we wspólnotach, to jest to, że wspólnoty powinny wymagać. I właśnie te zobowiązania, które przedstawiliśmy, pomagają nam w tym, żeby te wymagania realizować, żeby co miesiąc, tak jak my mamy spotkanie, spotykamy się z członkami kręgu, żeby podzielić się też tym, jak konkretne zobowiązanie udało nam się realizować. I też świadectwo, doświadczenie innych jest zawsze bardzo inspirujące, bo pomaga nam później w tym, jak my możemy udoskonalić, jak możemy lepiej wypełniać nasze zobowiązania po to, żeby zbliżać się do Pana Boga.
Tak, mówicie o zobowiązaniach i o wzajemnej pomocy. I to się dzieje na spotkaniu kręgu, gdyż nigdy nie jest tak, że wszyscy wszystkie zobowiązania idealnie wykonują. To jest nieosiągalna idea. Natomiast komuś jakieś praca nad sobą w takim czy innym kierunku idzie lepiej, komuś gorzej. I właśnie mówi śmiało, że z tym to sobie nie mogę dać rady, z tą modlitwą małżeńską, bo no rodzina to z dziećmi tak, osobista tak, nie ma problemu, ale tak małżeńska głośno mówić wobec małżonka, jak wy to robicie? No i właśnie to stwierdzenie, że równi służą równym, jest tutaj czas, żeby zabrać głos. Nie ma na kręgu specjalisty, psychologa, pedagoga, prawnika. Wszyscy są równi w swojej drodze małżeńskiej do nieba, ale komuś coś idzie lepiej, bo już dopracował się jakiejś metody i po prostu tym się dzieli. Można to wziąć pod uwagę, widząc swoje trudności i skorzystać z tej pomocy, czy po prostu wręcz nawet bywało...
Zastosować w swoim życiu.
Tak, zastosować w swoim życiu. Bywało również, że były takie spotkania wręcz indywidualne, poza kręgiem, żeby jakiś problem w danym małżeństwie para animatorska mogła jakoś rozpracować, pomóc im dogadać się. Dobrze, co jeszcze byście chcieli powiedzieć, bo ważne to, że równi służą równym i że jest pewien doping do tego, by realizować tą drogę, na którą weszliśmy, tej duchowości małżeńskiej, gdyż no, będzie wstyd, że kolejne spotkanie za miesiąc, a my znowu powiemy, że nic nam się nie udało w tej materii. No więc jest to taka jakiś w pewnym sensie przymus, ale my się na niego godzimy, bo to jest nasza droga do nieba. I dzięki zastosowaniu tych poszczególnych elementów w naszym małżeństwie, w naszych małżeństwach jest coraz lepiej. Czy zgadzacie się z tym?
Zgadzamy się w zupełności, dlatego że każdy ma swoje okresy słabsze i mocniejsze, natomiast to wzajemne przenikanie powoduje, że nie zostajemy, tak jak żeśmy powiedzieli, w tych słabościach, tylko jesteśmy podciągani przez innych, bo i z takiego powodu, że i po ludzku nam wstyd, ale też przede wszystkim chcemy budować tą relację z Panem Bogiem i w związku z tym chcemy też zmieniać to, co w nas jest słabe. Także no, dla nas osobiście wspólnota jest po prostu nieodzowna, bo myślę, że gdybyśmy nie byli we wspólnocie, to przynajmniej ja byłabym w zupełnie innym miejscu. Ja po prostu potrzebuję wspólnoty jak chleba powszedniego do tego, żeby ta moja droga była, żeby się rozwijała i żeby ta moja relacja z Panem Bogiem trwała i zbliżała się do tego, żeby kiedyś można było z Panem Bogiem być twarzą w twarz.
To też jest ważne w nowym Kościele, to jest to, że krąg jest takim miejscem, w którym obowiązuje nas coś, dyskrecja, tak? Nie, jak zacytuję może siostrę Jadwigę Skudro, która była też od początku domowego kościoła, mówiła tak, że choćby cię smażyli w smole, nie mów tego, co jest w szkole. I to jest też takie ważne, aby byli wszyscy tego świadomi, że ta dyskrecja obowiązuje, ale dzięki temu też możemy dzielić się, będąc spokojnymi, że to nie wyjdzie poza nasz krąg. Tak? No i też siostra Jadwiga mówiła coś takiego, co też myślę, że uspokoi też niektórych, że problemy no zawsze są. Siostra mówiła coś takiego, że jeśli ktoś mówi, że on nie ma żadnych problemów, to mówię, to słuchajcie, to już jest problem. Także tak humorystycznie może to zabrzmi, ale no to mnie osobiście to tak uspokoiło i pokazało, że to, że problemy są, to pokazuje, że sami niczego nie zrobimy, potrzebujemy pomocy Pana Boga, On jest centrum, On jest najważniejszy.
No a ta pomoc się często realizuje przez drugiego człowieka, który jest obok nas.
Tak, tak, dokładnie.
Tak, my sobie tutaj rozmawiamy o pracy we wspólnocie, w kręgu. Mówimy, że w spotkaniu kręgu uczestniczy kapłan, no i w tej naszej rozmowie też uczestniczy kapłan, z tym, że w ogóle się nie odzywa. To znaczy, czy zdarza się sytuacja, że ksiądz komuś kiedyś zasnął na kręgu, bo było nudno. Jako para odpowiedzialna, czy o takich sprawach słyszeliście, żeby ksiądz się zanudził na śmierć?
No, zanudzić się nie zanudził, ale no pamiętamy taką sytuację, że ksiądz zasnął, ale to ze zmęczenia, ale to tylko taka dygresja.
No to absolutnie wyjątkowa sytuacja. Tak. No, pytanie do ojca Andrzeja Noga. Jak z punktu widzenia kapłana uczestnictwo w kręgu wygląda? Bo kapłan przysłuchuje się, no i co poza tym, księże?
Tak, ja tutaj cały czas was słucham bardzo uważnie. Ja tutaj, jeśli mogę pozwolić sobie na taką dygresję jakby troszkę osobistą, to dotyczącą również Joli i Krzysztofa, to my się znamy od 1996 roku, jako w sumie młody kapłan, 4-letni, przeniesiony zostałem do Kędzierzyna Koźla i tam ojciec proboszcz wyznaczył mnie na opiekuna, między innymi ich kręgu. No i ja się tak przyglądam rozwojowi duchowemu tego małżeństwa Joli i Krzysia i tutaj serce rośnie dzisiaj, jak słucham, prawda? To prawie nie potrzebują już księdza do niczego. Oni tu zastąpią bardzo dobrze księdza w ewangelizacji, w przekazywaniu tego. Więc ja tu się bardzo cieszę i ja w ogóle zawsze czułem takie przekonanie osobiste też, nawet nie wynikające z wiedzy teologicznej, że wspólnota każdemu człowiekowi jest potrzebna, bo my jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby normalnie funkcjonować. Takie wspólnota religijna, bo można powiedzieć, że wspólnoty małżeńskie to jest taki jeszcze wyższy poziom wspólnot, prawda? Bo tutaj jeszcze oboje muszą chcieć razem uczestniczyć w jakimś ruchu. To nie jest zawsze takie proste. Ci, którzy doświadczyli takiego problemu, że właśnie chcieli uczestniczyć we wspólnocie, ale drugi współmałżonek nie bardzo chce, jest oporny, no to przeżywają często taką trudność i smutek z tego powodu, więc to jest jakby dodatkowe wymaganie, dodatkowa trudność, ale to bardzo ubogaca i rozwija człowieka, każdego z nich indywidualnie, osobiście, ale też ich jako małżeństwo. No i dlatego ja zawsze będę zachęcał wszystkich ludzi, którzy są w Kościele, chcą się duchowo rozwijać, chcą dążyć do świętości, chcą naprawdę żyć wiarą, żywą wiarą, do tego, żeby uczestniczyli w ruchu. Tak jak tutaj Jola też wspominała z Krzysiem, oni oczywiście mówią głównie o domowym kościele, bo oni kilkadziesiąt lat w domowym kościele funkcjonują i on im służy. Ale ja jako kapłan miałem do czynienia też z wieloma innymi ruchami i też staram się wszystkim służyć. Nasze zadanie tak generalnie takie jest, żebyśmy znali charyzmaty różnych ruchów i tym ludziom żyjącym czy rozwijającym się duchowo w tych ruchach pomagali. Więc ja zachęcam do tego, żeby sobie szukać. Jola z Krzysztofem o tym mówili, żeby szukać właśnie takiej wspólnoty, która będzie pomagała dla tych, którzy mają na przykład kryzys jakiś. To już jest niedobrze, że już jest kryzys, prawda? No ale jak się już zdarzył ten kryzys? Na przykład bardzo dobra wspólnota to jest wspólnota Sychar, prawda? Dla trudnych małżeństw w jakimś kryzysie. Można na przykład sięgać te małżeństwa, które mają trudność z komunikacją. Jeśli mówimy, że wspólnota pomaga, no tutaj są spotkania małżeńskie, prawda? Gdzie fachowcy, można powiedzieć, i tam są i psychologowie, i ksiądz, i praktycy, powiedzmy, życia małżeńskiego. Oni potrafią pomagać ludziom, tak że ci zaczną się w końcu słyszeć, rozumieć. To sprawi, że ich małżeństwo będzie piękniejsze, że być może ten kryzys, który gdzieś tam się zaczyna, uda się jakoś zlikwidować. Więc mówię, ja ze swojej strony tutaj, jak tak przysłuchiwałem się temu, co mówiła Jola z Krzysiem, to ja się bardzo cieszę, bo to jest taki dowód, że właśnie im wspólnota, do której należą, czyli Domowy Kościół, bardzo pomógł rozwinąć się. Tak mówię, żartobliwie oczywiście, że prawie już księdza nie potrzebują, bo ksiądz zawsze będzie potrzebny we wspólnocie i ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja staram się zawsze na każdym kręgu być, w tej chwili też uczestniczę w kręgach i pomagam, będąc. Czasem jestem cichutko, nie potrzebuję zbyt wiele mówić, a czasem moje zadanie jest bardzo potrzebne, bo tam trzeba coś czasem skorygować, podpowiedzieć, zachęcić, zmobilizować, czasem wyjaśnić naukę Kościoła, tam gdzie to się wydaje trudne albo niezrozumiałe. Więc rola księdza to też bardzo ważna. Ja chciałbym dzisiaj jeszcze, jak tutaj jesteśmy w studiu i rozmawiamy o tym, jak potrzebne jest małżeństwu wspólnota, to ja bym chciał zachęcić tych, którzy nas słuchają, żeby mieli odwagę dawać świadectwo o tym. Bo to będzie, myślę, najbardziej zachęcające dla słuchaczy, kiedy tu na antenie pojawią się tacy, zadzwonią tacy, którzy opowiedzą o tym, jak im wspólnota pomogła. Jakakolwiek, powtarzam, nie tylko Domowy Kościół, bo to mogą być również ludzie z innych wspólnot, prawda? Gdzie przez to, że oni w nich brali udział, czy biorą nadal udział, żyją, funkcjonują, rozwijają się duchowo, na ile im to rzeczywiście pomogło. Bo to myślę jest najbardziej zachęcające. Ja oczywiście nie mogę tutaj jakby zdradzać tych tajemnic, o których też wspomniał Krzysztof, bo to jest bardzo ważne, żeby jednak te tajemnice, o których słyszymy, bardzo intymne często kwestie życia rodzinnego, małżeńskiego, nie wychodziły poza krąg, więc tym bardziej jakby nie mogę się odwoływać do różnych takich przykładów, ale ogólnie mogę powiedzieć, że w swojej pracy duszpasterskiej zauważyłem, prawda, wiele razy, jak wspólnota uratowała nawet małżeństwo, prawda, które weszło w jakąś trudną chwilę swojego istnienia i dzięki temu, że jednak byli w tej wspólnocie, że się za nich wspólnota modliła, że dawała dobre rady, udało im się pokonać ten kryzys. Więc ja tu zachęcam słuchaczy, żeby dzwonili do nas i podpowiadali na różny sposób, mówiąc właśnie o tym, jak im pomogła wspólnota osobiście. Bo to myślę będzie najlepsza zachęta do tego, żeby innych zmobilizować, żeby poszukali, ewentualnie przystąpili do jakiegoś ruchu. Ja przynajmniej na razie tyle od siebie.
Dobrze, bardzo dziękuję, ojcze Andrzeju. I jeszcze jeden taki aspekcik, ponieważ temat jest, brzmi, jak udział we wspólnocie może pomóc małżonkom. Ktoś może pomyśleć sobie, że no cóż, mam problem, jestem uzależniony od hazardu, od alkoholu, od seksu. Jeżeli to jest zaawansowany stopień uzależnienia, to wspólnota nie będzie miejscem dla niego właściwym. wspólnota oddziaływuje na małżonków terapeutycznie, w cudzysłowie, dlatego że te drobne jakieś problemy pozwala uleczyć. Natomiast jeżeli jest jakieś uzależnienie w zaawansowanym stopniu, no to tu już wspólnota nie pomoże, wręcz może tutaj nastąpić jakiś problem głębszy, także trzeba wiedzieć, kiedy można, a kiedy trzeba udać się po pomoc do specjalistów, bo wspólnoty to są na ogół właśnie wspólnoty dotyczące wspólnej drogi małżonków do nieba według różnych charyzmatów, ale nie jest to typowa wspólnota terapeutyczna, bo we wspólnocie terapeutycznej też jest jakieś dzielenie się życiem i omawianie różnych kwestii, ale tego rodzaju wspólnoty, o których my tutaj mówimy, one nie reprezentują, że tak powiem, tego kierunku. Jolanto, Krzysztofie, coś jeszcze chcecie dopowiedzieć przed telefonami do słuchaczy?
Odnosząc się do tego, co mówisz, to też są takie sytuacje, że nawet będąc w kręgu wiele lat, możemy też się borykać z różnymi nałogami czy różnymi problemami, które się pojawią. I myślę, że wtedy właśnie wspólnota jest też miejscem, w którym jest zobowiązana do tego, żeby pomóc takiemu bratu czy siostrze, żeby pokierować tak nim, żeby właśnie chciał skorzystać z tej terapii, o której mówisz. Bo tak jak mówisz, rzeczywiście wspólnota nie może stać się miejscem terapeutycznym, bo jakby zupełnie nie jest takie założenie i taka rola. Natomiast na pewno ważne jest, żeby umieć jakby też jasno powiedzieć, jeżeli takie sytuacje mogą się zdarzyć już wśród członków, którzy we wspólnocie są. Bo na przestrzeni lat może się też tak zdarzyć, bo też wspólnoty, musimy mieć taką świadomość, że wspólnoty nas nie chronią od kryzysów, również od rozpadów. Pamiętamy, że jakiś czas temu, to już na pewno było trochę lat, kiedy pierwszy raz zetknęliśmy się z sytuacją, że któreś z małżeństw, z którym żeśmy się spotkali na drodze formacji, okazało się po jakimś czasie, dowiedzieliśmy się, że małżeństwo się rozwiodło, że małżeństwo już nie jest razem. I to było dla nas bardzo dużym zaskoczeniem, bo nam się wydawało, że jakby wspólnota chroni od tego. Niestety, czasy są takie, że takie sytuacje się zdarzają, natomiast na pewno wspólnota chroni w tym wymiarze, że takich sytuacji wśród małżonków, którzy kroczą drogą jakiejkolwiek formacji, jest na pewno o wiele mniej statystycznie niż małżonków ze świata. Dlatego zapraszamy, zachęcamy do szukania jakby swojej drogi formacji i swojej wspólnoty, bo jest to też na pewno czynnik chroniący przed takimi dramatami, ale nie czynnik zabezpieczający, bo też na drodze formacji trzeba się autentycznie formować, a też nie zawsze jakby ten Chrystus jest na pierwszym miejscu. To jest już jakby później wchodzenie w głąb, dlaczego my jesteśmy we wspólnocie, bo możemy być też dla ludzi i to może być ten początek, dlaczego przychodzimy, bo my w Oazie Młodzieżowej, jak żeśmy zaczęli być, to też byliśmy przede wszystkim dla ludzi, bo to nas inspirowało, ale później gdzieś rozwijaliśmy się i przyszło to, że ludzie są pomocni, ale jesteśmy ze względu na Pana Jezusa. Także zachęcamy, po prostu bardzo zachęcamy, żeby szukać wspólnot i żeby odnajdywać swoje miejsce i żeby się też nie zrażać, jeżeli we wspólnotach też są ludzie, którzy są jakoś tam trudni, bo czasami mamy takie wyobrażenie, że we wspólnocie to już będzie tak wspaniale. A we wspólnocie jest jak w życiu, są różni ludzie. Natomiast jeżeli gdzieś tam odpowiadamy sobie na pytanie, że jesteśmy ze względu na Pana Boga, to te trudności będą nas tylko jakby rozwijać i wzmacniać. Nie będą powodować, że się będziemy zniechęcać. I tego sobie i wszystkim słuchaczom życzymy.
No ja tutaj jako mężczyzna chciałbym też takich kilka słów do mężczyzn, bo tutaj Jola jest bardzo taką elokwentną, piękną kobietą i w ogóle. którą bardzo kocham, bo jest dla mnie tą drugą po Bogu. Chcę takich kilka słów do mężczyzn powiedzieć, żeby nie obawiali się wspólnot, nie tylko domowego kościoła, a ogólnie wspólnot w kościele. Jesteśmy też potrzebni jako mężczyźni w kościele. Nie bójmy się, z Bożą pomocą wszystko można przejść. Także zapraszamy.
Tak jest, z Bożą pomocą, szczególnie jeżeli właśnie ta pomoc jest skonkretyzowana w konkretny właśnie jako charyzmat danego ruchu, bo każdy ruch ma swój charyzmat. Drodzy Państwo, zapraszam do kontaktu z nami, może szczególnie tych, którzy mają jakieś wątpliwości, co to te wspólnoty, co to za zwierzę, żeby się nas zapytali konkretnie. Ewentualnie osoby, które są we wspólnotach, takiej czy innej, żeby podzieliły się z radością, czy powiedzmy jakimiś spostrzeżeniami, których doświadczyły podczas spotkań tejże wspólnoty. Także zapraszam Państwa do telefonowania do studia. Dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków.
Cierpienie jest blisko. Nie może znieść, że biały chleb pozwala łamać się. Boże, zapal nas w Twój płomień. Ześlij ducha, ześlij ogień, niech miłości żar wypali w naszych sercach Twój ślad. Na znaczeni krwią przy nadzieja, niech usłyszy świat. Baranek zginął, by ocalić nas. Panie, chroń nas od złego, a w serce wlej miłość wzajemną. Niech płonie w nas, niech widzi świat, że brata kocha brat. Boże, zapal nas Twój płomień. Ześlij ogień, niech miłości żar wypali w naszych sercach Twój ślad. Naznaczeni krwią przymierza chcemy krzyczeć. Jest nadzieja, niech usłyszy świat. Baranek zginął, by ocalić nas. Każdy, kto zaufa Tobie, zawstydzi się. Twoje imię jest potężne, na jego dźwięk każde kolano zgina się. Wszystko, co żyje, oddaje rzecz.
Panem jest, tylko Jezus, Jezus, Jezus zbawił mnie, tylko Jezus.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Godzina 22:20 już minęła, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, jak udział we wspólnocie może pomóc małżonkom. Są z nami małżonkowie Jolanta i Krzysztof Gawinowie oraz ojciec Andrzej Noga. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi doktor Roma Majdan. Może to nie będzie tak stricte w temacie, ale ponieważ słyszę, że jest ojciec Andrzej Noga, którego znam od już paru lat i spotkaliśmy się w Kanadzie, bo tam mieszkam, więc chciałam bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić ojca Andrzeja. Nie mam innych możliwości, więc tą drogą to chcę zrobić. I też chcę powiedzieć, że nie tylko dla małżonków, ale w ogóle dla ludzi uczestnictwo we wspólnocie jest wielką, wielką rzeczą, dobrocią, ponieważ można wzrastać nie tylko jako małżonkowie, ale jako wszyscy pojedynczy ludzie. Wczoraj była audycja o tej samej porze, prowadził ojciec Piotr. Było na temat wspólnot saletyńskich i to było z Dębowca, z sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Bardzo wiele osób się wypowiadało na ten temat w wielkich superlatywach na temat wspólnot było mówionych i właśnie akurat dzisiaj tak włączyłam też i słyszę, że mowa jest o wspólnocie. Na pewno jest wspaniałą rzeczą, żeby nie tylko pojedyncze osoby, a małżeństwa na pewno, bo mają wiele, wiele problemów i między sobą, i w rodzinie, czyli wspólnota jest bardzo wspaniałą rzeczą. No i tylko wszystkim polecać, bo bardzo dobrą rolę spełnia wspólnota w formowaniu pojedynczych osób i w formowaniu małżeństw całych, łącznie z dziećmi. Bardzo wspaniała rzecz. Tyle. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Romo.
Z Panem Bogiem.
Zapłać.
No ja bardzo dziękuję za pozdrowienia. Miło, że po tylu latach jeszcze ludzie pamiętają. Ja w Kanadzie byłem w 2003-2005 roku, więc to już wiele lat minęło. Jeszcze są osoby, które pamiętają. To jest po ludzku też bardzo miłe. Ja oczywiście się bardzo dołączam do tego, co tutaj Joras już mówili. Mówiła też pani doktor, że rzeczywiście wspólnota jest potrzebna. Problem polega na tym, żeby przełamać opór taki, który w ludziach jest, przystępowania do wspólnoty. No tak jak wspomniałem już wcześniej, jeśli chodzi o małżonków, to problem polega na tym, że to jeszcze dwie osoby muszą chcieć, więc tu jest często trudność. Ja też z tym się czasem borykam, bo wiem, że jedno z małżonków chce, chciałoby, próbuje, zachęca, mobilizuje, a to drugie nie bardzo chce przystąpić z różnych względów. No. No cóż, można się modlić, można prosić, być cierpliwym. Tutaj cierpliwość czasem pomaga. Minie kilka lat i się w końcu może uda kogoś zachęcić. Więc naprawdę zachęcamy do tego, żeby ludzie chcieli brać udział w różnych wspólnotach. Ja tutaj mogę podpowiedzieć też taką rzecz, bo czasem nie wiemy, może w parafii nie mamy jakiejś dużej różnorodności, szczególnie parafii wiejskie. Mają to do siebie, że tam, gdzie tam pracuje jeden ksiądz tylko, że tam tej różnorodności grup, wspólnot jest mało. O wiele łatwiej w miastach, czy w dużych miastach, o wiele łatwiej tam, gdzie jest jakiś ksiądz wikariusz, wtedy w takich parafiach są wspólnoty. Ale Ja zachęcam do tego, żeby właśnie, tak mówiąc kolokwialnie, wygooglać sobie, zobaczyć, ile takich wspólnot w ogóle funkcjonuje i poszukać, gdzie w pobliżu są, bo trzeba pamiętać, że do wspólnot my nie musimy sensu z nich należeć parafialnie. Ja wiem, że to może oburzy niektórych proboszczów, no ale to byłoby pięknie, gdyby proboszczowie tworzyli takie wspólnoty u siebie w parafiach i wtedy chętni mogliby u nich brać udział. Ale jak nie ma tego w parafii, to przecież nie ma żadnego problemu, że ktoś by sobie w dekanacie pojedzie na spotkanie, czy jedzie na spotkania jakiejś wspólnoty. Wystarczy tylko, mówię, wygooglać i zobaczyć. Tam jest tych wspólnot naprawdę kilkanaście co najmniej, które realnie funkcjonują. Przymierze rodzin, rodzin nazaretańskie. Mówiłem już o tej wspólnocie też rodzin Sychar. Nasz współbrat we Wrocławiu, który założył taką wspólnotę, ładną nazwę ma, umiłowany, umiłowana. One wszystkie oczywiście mają służyć temu samemu celowi, czyli duchowemu rozwojowi, świętości, a jeśli trzeba, właśnie wspierać tych wszystkich, których do nich należą. Więc mi wystarczy odrobina wysiłku, dobrej woli, sięgnięcia do internetu. W naszych sosach to jest dużo prostsze. Można sobie wynaleźć wspólnotę, poczytać o charyzmacie wcześniej, żeby się zobaczyć, czy mi będzie to pasowało, czy nam to będzie pasowało jako małżonkom. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby ludzie chcieli uczestniczyć we wspólnotach. Jak małżonkowie mówią o tym, to oczywiście jest to dodatkowo mocne, ponieważ pokazuje jakby z ich punktu widzenia, bo ja to jako duszpasterz ze zrozumiałych względów będę zawsze zachęcał, ale małżonkowie, którzy można powiedzieć tak po świecku zachęcają, to oni zawsze mówią przez pryzmat swojego dobra, które otrzymali w takiej wspólnocie. Więc mówię, jeszcze raz zachęcam tych, którzy nas ewentualnie słuchają, żeby chcieli się dzielić i to będzie na pewno bardzo mobilizujące dla tych innych, którzy się wahają na przykład i nie wiedzą, czy warto, czy nie warto.
Bo drodzy Państwo, jest tak, że Pan Jezus nas kocha zawsze i nigdy nas nie opuści. Natomiast przeciwnik zawsze będzie nam starał się zbić z tej drogi do nieba. I dlatego będzie mnożył przeszkody i różne negatywne jakieś myśli, żeby przypadkiem nie spróbować. Bo trzeba po prostu spróbować. Teoretycznie nie da się opowiedzieć o tym, co się dzieje na rekolekcjach, bo jak się przedstawi sam program na przykład rekolekcji wakacyjnych, no to ktoś powie, ojej, to nie dla mnie, za dużo. Ale jak okaże się, że spotkamy się z ludźmi, którzy to przeżyli, to oni nie potrafią nie mówić o tym, co przeżyli, jakie spotkało ich dobro, z jakim się zetknęli, jak się zmieniło ich życie radykalnie. Po prostu świadczą z serca o tym dobru, które stało się ich udziałem, bo to jest też wielką radością dla nas, małżonków. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nazywam się Danuta, dzwonię z Rzeszowa i ślę swoje ukłony w kierunku pana Lecha. Proszę go, żeby mnie wyłączył, bo ja nie powiem na temat. Ja po prostu czekałam na taką audycję z udziałem pana Lecha, żeby mi powiedział kontakt. 2 tygodnie chyba temu był taki pan doktor, profesor i mój wnuk ma taką, chodzi tak stopy do środka i ja chciałam o ten kontakt z tym panem doktorem jakoś, ale nie mam internetu i bardzo bym prosiła pana Lecha, żeby mi pomógł.
Znaczy generalnie to był profesor ortopeda, więc to trzeba po prostu zapisać się na wizytę do poradni ortopedycznej, bo to, że stopy są w jakiś sposób koślawe, szpotawe, to wszystko jest do operowania. Im wcześniejszy wiek, tym łatwiej się to robi, bo mój tata też był ortopedą, dlatego coś liznąłem z tego. Także poradnia ortopedyczna, to nie musi być konkretnie ten jeden profesor, który był tutaj naszym gościem, który jest dyrektorem szpitala w Płońsku koło Warszawy, także to właśnie po internecie można znaleźć, ale jak pani nie ma internetu, no to jest trudno, ale gdzie tam jechać do Płońska, kiedy ortopedów jest dużo? No niestety trzeba się zapisać w kolejce i swoje odczekać. Czy mamy kolejny telefon? Drodzy Państwo, przypominam jeszcze telefony, raz jeszcze do studia, 56 655 23 55 i 56 655 23 56. I może w takim razie taki przykładzik dotyczący modlitwy wspólnotowej. Na rekolekcjach wieczorem było taki czas, że w kaplicy się spotykaliśmy na rekolekcjach wakacyjnych i była modlitwa spontaniczna. Ludzie zwracali się do wspólnoty z różnymi swoimi bolączkami, do wspólnoty, do Pana Jezusa. A wspólnota cała przytakiwała, prosimy Cię, Panie, w taki prosty sposób. No i różne były tam intencje podawane. Modlitwa się skończyła, wychodzimy, już ludzie się rozchodzą do swoich pokoi, a jedna mama strasznie oburzona, aż podskakuje. No jak można o takie głupoty się modlić? Już niedługo będą się modlić, żebym z łóżka nie spadła. No i tak w tym podnieceniu poszła spać. Następnego dnia rano spotykamy się na śniadaniu i ona w pewnym momencie wstaje, podnosi rękę, żeby zamilknąć, że chce coś powiedzieć, no i przyznaje się, co było. No właśnie, skrytykowałam, że już niedługo będą się modlić o to, żeby z łóżka nie spaść. Przyszłam do domu, do pokoju, a tam jedno z naszych dzieci akurat źle się poczuło. Więc były łóżka piętrowe, on chciał koniecznie ten synek spać na piętrze, na górze, no ale ponieważ był właśnie źle się czuł, no to będzie na dole spał, a ja jako mama na górze. No i dziecko w nocy zapiszczało, zapłakało, no i mama zerwała się z łóżka i zawisła nad przepaścią, no bo zapomniała, że jest na piętrze. No w ostatniej chwili jakoś się zatrzymała i w tym momencie przyszło do głowy refleksja, że skrytykowałam, że niedługo będą się modlić, aby nie spać z łóżka. Także nie można oceniać, kto ma jakie intencje, bo po prostu każda intencja jest ważna dla tej osoby. Nie oceniajmy. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie kochany
Jezus. Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Amanda, dzwonię z Poznania.
Witamy Panią Amando.
Mam 19 lat. Byłam w tym roku na Światowych Dniach Młodzieży w Portugalii. Pozdrawiam wszystkich braci z Drogi Neokatechumenalnej z Poznania, ze Środy Wielkopolskiej także, kochani. Pan Bóg was bardzo kocha. Powiem tak, usłyszałam jakiś punkt zahaczenia odnośnie tego, żeby się dzielić. A, o tych rekolekcjach ktoś mówił.
Tak.
I poczułam albo natchnienie do tego, żeby być na tych rekolekcjach i powiedzieć trochę swojego świadectwa, którego rzeczywiście mam, no, alfabetycznie można sobie zadać temat mojego świadectwa lub po prostu powiedzieć coś tutaj, ale jestem taki dar od Pana Boga po prostu, że dużo mówię i myślę, że świadectwo to tak 3 dni bym potrzebował, całości opowiedzieć, ale jakbym mogła tak pokrótce, to co rzeczywiście jest najważniejsze, to, że wyszłam z naprawdę bardzo ciężkich sytuacji w swoim życiu i wiele razy się modliłam o cud i naprawdę milion razy go otrzymałam po prostu, bo na przykład wiem, że bardzo dużo młodych ludzi aktualnie zmaga się z problemami na podłożu psychicznym. Byłam przez 16 dni w szpitalu psychiatrycznym, to było w okresie maturalnym.
Było to dla mnie strasznie trudny czas. Nie wiedziałam, jak mam to... Tam przychodził też ksiądz, ale ja raz spałam, a raz nie przyszedł i po prostu strasznie tam osłabłam. Ale wiecie co, aktualnie chodzę do pracy. Wszystkie moje problemy jakoś po prostu ich aktualnie nie ma. W moim życiu wszystko się zaczęło zmieniać po powrocie z Lizbony, bo byłam na tych środowiskach na młodzieży i jak ktoś ma możliwość zrobić coś i liczy na dużą łaskę Pana Boga i chciałby coś naprawdę wymodlić, to polecam pielgrzymkę. Tylko przygotujcie się na to, że no nie jest to łatwe, nie? Nie jest to łatwe. Ja na pielgrzymce aktualnie was nie chcę straszyć, ale żeby też uzmysłowić to, jak bardzo szatan nas nienawidzi, to ja wiele razy straciłam tam przytomność. Bardzo dużo razy straciłam przytomność na tym wyjeździe. I aktualnie widzę po prostu, że u mnie w życiu, tak jak moja rodzina przez 4 lata nie potrafiła ze sobą rozmawiać i zamienić słowa, tak nagle umawiają się na przykład na kawę. I dla mnie to jest po prostu zjawisko po prostu tak śmieszne. Że no niesamowite, nie? Więc korzystajcie z tej łaski, która jest w ogóle odnośnie modlitwy, bo proście, po prostu proście Pana Boga, On wam to da. On wam to da, nawet jak jesteście tacy i tacy, to da po prostu, bo nas kocha i jest dobry i daje wszystko, więc proście nawet o konkretne i szczegółowe rzeczy po prostu, ale zwracajcie się do Niego i najlepiej w modlitwie Ojcze Nasz, żebym mogła jakoś polecić. Sama praktykuję, to jedyna modlitwa, która w moim życiu na chwilę obecnie. W jaki sposób praktykuję wiarę i idźcie za Chrystusem po prostu, bo On jest wyznacznikiem wiary i bądźcie chrześcijaninami, bo myślę, że 98% naszego społeczeństwa zostało ochrzczone i chwała Panu także za to, że nasz naród jest rzeczywiście...
Tak, Pani Amando, jest dobry pomysł, żeby również pójść na pielgrzymkę, tak jak Pani to zrobiła, bo pielgrzymka też tworzy wspólnotę, pielgrzymi tworzą wspólnotę i modlą się. A Pan Jezus widzi nasze serca, widzi nasze problemy i na pewno nas nigdy nie opuści. Na pewno nas nie opuści, tylko musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli chcemy być na Jego drodze, to musimy zachowywać Jego przykazania. Musimy iść do nieba, a nie w byle gdzie. Drodzy Państwo, może prosiłbym o jakieś świadectwa z rekolekcji, ze wspólnoty, ze spotkań wspólnotowych, co dla waszego małżeństwa wniósł udział w spotkaniu z ludźmi, którzy właśnie praktykują tego rodzaju wejście do wspólnot.
Yeah. Ci za Twoją dobroć i za dar odkupienia, który stał się moim udziałem. Ukochałeś mnie do końca jako grzesznika i życie swoje oddałeś, abym żył.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:41. Dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o udziale małżonków we wspólnocie, który to udział może małżonkom znacznie ułatwić ich codzienne życie w świecie, ale i też, najważniejsze, w drodze do nieba. Jolu, Krzysiu, czy coś jeszcze chcecie dodać do tego, co powiedzieliście na początku?
Lekcji jako takich do strachu przed jazdą na rekolekcję z małymi dziećmi, jako taki przykład z naszego życia, poproszono nas, żebyśmy...
Może najpierw tak powiemy, że jakby my jakoś tak nie mieliśmy takich oporów, żeby jeździć na rekolekcje, jak nasze dzieci były małe. No jesteśmy rodzicami czwórki żyjących dzieci. No i jeździliśmy, zabieraliśmy te dzieci i jeździliśmy na te rekolekcje. Pamiętam też, że to a propos tego, co powiedziałeś, Leszku, że czasami jak ktoś popatrzy na plan rekolekcji, to może stwierdzić, że o matko, to nie dla nas, bo przecież tu ciągle coś się dzieje, nie? A gdzie tutaj odpocząć? I myśmy kiedyś taką mieli refleksję, że w sumie jak właśnie by się tak wnikliwie popatrzyło na ten plan rekolekcji, pod kątem też właśnie, bo to zwykle nam chodzi o dzieci, że mamy mało czasu na to, żeby spędzić czas na rekolekcjach z dziećmi. Natomiast jak żeśmy się nad tym zastanowili, tak nawet żeśmy się chyba kiedyś pokusili, żeby sobie to przeliczyć, to się okazało, że jeżeli tak uczciwie i rzetelnie podejdziemy do tego, żeby spędzić czas z dziećmi, to tego czasu na rekolekcjach jest dużo, bo począwszy od posiłków, na których jesteśmy z dziećmi, poprzez ten czas dla rodziny, który jakby w tej naszej wspólnocie jest kilka godzin czasu dla rodziny, który powinniśmy spędzić właśnie tylko i wyłącznie z małżonkiem i z dziećmi, poprzez te momenty, kiedy są też modlitwy, to myślę, że jestem przekonana, że więcej czasu na rekolekcjach, tak aktywnie i świadomie, spędzamy z dziećmi, niż na tak zwanych w czasach świeckich, kiedy no nierzadko jest tak, że my też chcemy od tych dzieci odpocząć i dzieci zajmują się rzeczami, które niekoniecznie są wartościowe. Ale teraz jakby to taki wtręt, wracając jakby do tego, o czym Krzysiu chciał powiedzieć, to już mu oddaję głos, kontynuując właśnie kwestię dzieci i rekolekcji.
Poproszono nas, abyśmy poprowadzili jedne z rekolekcji.
To były pierwsze rekolekcje, które żeśmy prowadzili.
Poprowadzić i słuchajcie, nasz młodszy syn miał wtedy 3 miesiące. Mówimy,
To trochę szaleństwo.
To chyba nie jest dobry pomysł. No i Jola poprosiła swoją kuzynkę, która miała możliwość pojechać z nami, tak żeby ona się zajęła naszym synem. Pojechała. Mateusz w sumie tylko jadł i spał i był spokojny.
No to było takie niesamowite, bo on nie był jakimś takim dzieckiem, które było takie zupełnie nieinwazyjne, natomiast tam akurat no tak jakby Pan Bóg taką łaską obdarzył, że on rzeczywiście po prostu jadł, spał i leżał sobie w tym wózeczku na dworze pod opieką tej mojej kuzynki i właściwie w ogóle nam to dziecko jakoś nie przeszkadzało. I też jakby z tych rekolekcji pamiętamy to jest taka w sumie prosta rzecz, ale która towarzyszy nam całe życie. Ta rekolekcja, no nasz syn ma w tej chwili 23 lata, więc rekolekcje były dawno. Jak na spotkaniu takim właśnie od animatorów odpowiedzialnych wieczorem, żeśmy omawiali zawsze różne sprawy i czasami no, my jako tacy no, młodzi prowadzący to tak chcieliśmy trochę wyprzedzać różne rzeczy. I kapłan, który moderował te rekolekcje, mówił do nas zawsze wtedy tak, jak już żeśmy gdzieś tam pogonili. Dość ma dzień swoich trosk. I to nam tak zostało. I to są, tak mówimy, to są takie owoce tych rekolekcji. To jedno zdanie ewangeliczne, które gdzieś tam właśnie w różnych sytuacjach życia, jak się gdzieś tam zapędzamy, to często Krzysiu, bo to tak Krzysiu bardziej o tym pamięta i mówi do mnie: Jola, dość ma dzień swoich trosk, zostawmy to. Także możemy też tak właśnie powiedzieć, że jakbyśmy się tak głębiej zastanowili, to na pewno każde rekolekcje, które przeżyliśmy, z każdych rekolekcji wynieśliśmy coś, co zostało nam do końca życia, jakaś właśnie taka myśl, jakaś sytuacja, która rezonuje i która zostaje. Także no, rekolekcje są, jak to też w naszym liście domowego kościoła, teraz na jubileusz 50-lecia para krajowa z moderatorem krajowym napisali, że zobowiązania to jest jedno skrzydło naszej formacji, a rekolekcje to jest to drugie skrzydło naszej formacji. Także jest tutaj to pokazane, jak ważne są te rekolekcje, właśnie też po to, żeby później mieć tą siłę, bo rekolekcje, no tak jak powiedziałeś, Lechu, nie da się o rekolekcjach za bardzo opowiadać, można dawać świadectwa, ale trzeba je przeżyć, żeby jakby no, doświadczyć tego, co rekolekcje niosą i jaką dają siłę właśnie też do tej codzienności i też do zmagania się ze zobowiązaniami naszymi, które są wymagające, ale które tak też żeśmy się, kiedyś mieliśmy taką refleksję, że przecież zobowiązania, to, o których mówiliśmy, to jest coś bardzo prozaicznego w życiu chrześcijanina, które powinno być wykonywane przez każdego chrześcijanina. A tak nie jest.
Ale mamy nadzieję, że tutaj na temat rekolekcji to mogłyby się wypowiedzieć też nasze już dorosłe wszystkie dzieci, i najstarszy Łukasz, i Ania, i Marysia, no i wspomniany Mateusz. Nie, bo to już pozytywnego. Mamy taką nadzieję. No, ale to tak teraz na marginesie.
Może odbierzmy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesia z Zabrza, z domowego kościoła. Jesteśmy już wiele lat w domowym kościele z moim mężem Andrzejem i bardzo serdecznie pragniemy podziękować naszym kapłanom za służbę w domowym kościele, a szczególnie właśnie kapłanowi Czesławowi Koconiowi, który właśnie zapukał do naszych drzwi, do naszego mieszkania i potrafił nas zachęcić do tej wspólnoty. I dlatego jesteśmy w tej wspólnocie wiele lat i jesteśmy tak wdzięczni za to wszystko, co Pan Bóg uczynił w naszym małżeństwie, za owoce tego domowego kościoła. To już 50 lat właśnie byliśmy na Jasnej Górze, dziękując za wszystkich odpowiedzialnych przez tych wiele lat tego domowego kościoła. Jesteśmy zbudowani tym, że możemy dzięki zobowiązaniom zbliżać się duchowo do siebie, a przede wszystkim do Pana Boga. Za to wszystko chwała Panu.
Chwała Panu, Panie Zdzisławo. nasi goście?
No ja tylko dopowiem może teraz ojciec Andrzej z tej strony. Chciałem tak właśnie powiedzieć, że jeśli chodzi o istotę przynależności do wspólnot, to przede wszystkim to służy temu, żeby małżeństwo się rozwijało, pogłębiało, bo jeśli mówimy o z punktu widzenia małżonków, no to właśnie wspólnota daje takie podstawę, fundament do tego, jej charyzma, żeby małżeństwo się rozwijało. Ja myślę, że to jest największy sukces, kiedy małżeństwo duchowo się rozwija, wzrasta przez udział we wspólnocie, przez te wszystkie praktyki. Tu już nawet nie, ja mówię jakby szerzej, nie tylko z punktu widzenia domowego kościoła, bo wszystkie te wspólnoty mają to do siebie, te małżeńskie szczególnie wspólnoty, że one tak naprawdę bazują na charyzmacie małżeństwa, na tym, co jest istotą małżeństwa. Jola już tutaj wspomniała przed chwilą, że właściwie to wszystkie małżeństwa chrześcijańskie, sakramentalne powinny w swoim życiu duchowym, żeby mogły się rozwijać, praktykować te tak zwane zobowiązania. I na ile ja powiedzmy znam te inne wspólnoty, to może innymi nazwami się to określa, ale generalnie te elementy są w każdej takiej wspólnocie, bo to właśnie te wspólnoty mają służyć rozwojowi duchowemu małżeństw. Więc ja myślę, że to jest najwspanialsze, że wstępując do wspólnoty możesz liczyć, każdy małżonek może liczyć na to, że się będzie mógł duchowo rozwijać i że będzie się pogłębiała też miłość małżeńska. Przecież chyba małżonkom o to chodzi.
Na pewno. I potwierdzam, tak się dzieje. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gabriela z Bydgoszczy się kłania.
Witamy Panią.
Jesteśmy z małżonkiem już 43 lata po ślubie. W domowym kościele jesteśmy już 37 lat. I właśnie chcieliśmy się podzielić tym, że czym jest dla nas domowy kościół i wyjazd na rekolekcję. Dla nas to jest takie naładowanie akumulatorów, jakby to powiedzieć tak inaczej, po prostu to nam daje siłę przy wychowaniu naszej gromadki dzieci, bo wychowaliśmy ich 12. To domowy kościół był dla nas bardzo pomocny, w ogóle wspólnota, że może mogliśmy się dzielić naszymi troskami, naszym życiem po prostu. I przez to, że już jesteśmy tyle lat w domowym kościele, byliśmy teraz na rekolekcjach jako animatorzy, mogliśmy też młodym małżeństwom właśnie z młodymi małżeństwami dzielić się naszymi troskami, też naszymi doświadczeniami życiowymi i chcieliśmy właśnie tak, żeby pomóc tym młodym małżeństwom, dodawać im otuchy, takiej siły, że po prostu, no, że z Panem Bogiem zawsze można, że z Panem Bogiem, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne też jest na swoim miejscu. I dla nas te rekolekcje właśnie ostatnio były takie i wspomnieniem naszych pierwszych rekolekcji, bo to był pierwszy stopień, i też takie dodanie otuchy i nadziei dla tych młodych małżeństw, które borykają się w dzisiejszych czasach z wychowaniem dzieci i z życiem, w życiu w małżeńskim też, że po prostu, żeby, no, żeby im pomóc w jakiś sposób. I jeszcze tak małżonek mówił, że takich dziadków na rekolekcje, że to tak niekoniecznie, ale ja mówię, że to po prostu będzie dla nich pomocne, żeby podzielić się doświadczeniami naszego życia. I, tak, w Swarzewie byliśmy, tak.
Byliśmy właśnie w Swarzewie. I niesamowite to było, bo żeśmy spotkali małżeństwa i to młode małżeństwa i żeśmy bardzo byli szczęśliwi i cieszyliśmy się, że była młodzież, małżeństwa młodzi i że było tyle dzieci, 45. to było dla nas tak, a jechać, nie jechać i tak dalej, teraz my tutaj jeszcze to, ale że była sytuacja taka, że potrzebowali pomocy i nas poprosili, i się zgodziliśmy.
Nie? Także chwała Panu za te rekolekcje, za te młode małżeństwa i za ten domowy kościół szczególnie. I tak jak ktoś właśnie takim świadectwem się podzielił, że Duch Święty działał na tych rekolekcjach, że było czuć po prostu tego Ducha Świętego, że działa na wszystkich.
Ja jako małżonek to o wiele byłem młodszy, jak zobaczyłem tą młodzież i te małżeństwa, nie? No to takie świadectwo, że żeśmy rozmawiali i opowiadaliśmy, jak my żeśmy to przeżyli wszystko i tak dalej, dawaliśmy radę, no to nie mogliśmy się od nich odczepić, bo chodzili za nami i żeśmy dużo narozmawiali i dla nich to było też niesamowite i jakby to zapomnieli o wszystkim, że wcale nie jest ciężko i że nie dadzą rady. Jak my żeśmy tyle z dwunastki, którą
dali Pan Bóg... To oni też sobie poradzą. Także chwała tak, Panu.
Byśmy, oj, to by była długa noc, jakbyśmy mieli o wszystkim mówić.
Także... To takie najważniejsze właśnie, że rekolekcje dodają siły i wiary i nadziei na cały rok i następne życie.
Ja jako ojciec Marian to tak przypomnę Leszkowi, że miałem okazję się spotkać w Bydgoszczy na takim spotkaniu mężczyzn.
Tak.
No my gratulujemy w ogóle, tutaj się zdarzy z tej strony, gratulujemy Państwu tej odwagi i takiej otwartości też na Pana Boga. W naszych czasach to jest jednak coraz bardziej rzadkie, więc bardzo dobrze, że jeździcie na takie rekolekcje. Ja myślę, że na wielu powinniście być. Nie zniechęcajcie się wiekiem, broń Boże. Ten wiek to akurat jest czymś bardzo pozytywnym i potrzebnym właśnie, żeby pokazać tym młodym ludziom, którzy często boją być otwartymi na życie, na przyjęcie kolejnego dziecka. Nie mówię dwunastego, ale trzeciego czy czwartego dziecka. A myślę, że tego bardzo potrzebujemy. Także ja gratuluję ze swojej strony też. Podziwiam Państwa za tę odwagę i wiarę, bo to jest też wyraz Waszej wiary. Niech Pan Bóg błogosławi za to wszystko, co uczyniliście. I dawajcie świadectwo jak najbardziej, jak najczęściej o tym, że trzeba właśnie takich małżonków.
Tak, są potrzeby.
Dziękujemy serdecznie.
Też chcemy się dołączyć do tych gratulacji i podziękować za właśnie za takie świadectwo życia małżeńskiego i rodzinnego, bo to jest wielka odwaga i wielkie świadectwo tworzenia takiej rodziny i bardzo się cieszymy, że żeście zadzwonili. Powiemy coś, co może niekoniecznie powinniśmy, ale nie wiemy, my w 2003 roku przeżyliśmy rekolekcję w Sobieszewie, na którym właśnie było małżeństwo z 12 dzieci, to znaczy było małżeństwo, które miało 12 dzieci, natomiast było na tych rekolekcjach szóstką córek młodszych i ono chyba było z Bydgoszczy. Tak pytamy, czy to czasem nie wy?
Tak, tak, to my.
Wydałość.
Tak, to my.
No to się bardzo cieszymy, słuchajcie, popatrzcie, tyle lat, a my się na łączach tutaj takich spotykamy. W naszych sercach zostaliście i gdzieś właśnie nieraz żeśmy też jakby dzielili się tym, że takie małżeństwo żeśmy spotkali i pamiętamy, słuchajcie, te wasze córeczki, które przy ołtarzu stały, wszystkie sześć, znaczy było sześć córek i Mateusz syn, tak?
Nie, dwóch synów mieliśmy wtedy i cztery córki.
A to może tak było. W każdym razie wszystkie wasze dziewczynki w pięknych sukieneczkach, takie przy ołtarzu, taki obraz nam w sercu został. I mówię, gdzieś tam w naszych sercach zostaliście, tak, że Bóg zapłać też za to, że tutaj dajecie takie piękne świadectwo i niech wam Pan Bóg błogosławi i prowadzi was.
Ja tu jako facet dziękuję tutaj, że odezwałeś się, bo to zazwyczaj tylko kobiety tam dzwonią i tak pięknie opowiadają, także tutaj pięknie.
Pamiętamy też, z jakimi bagażami żeście przyjechali, z jaką przyczepką żeście przyjechali, także niesamowite świadectwo, naprawdę. Jak żeście też opowiadali o swoich doświadczeniach niełatwych, także dla nas to było ważne świadectwo waszego życia, które pamiętamy do dzisiaj. Bóg wam zapłać.
Tak. No, dziękujemy.
My też się cieszymy, że mogliśmy posłuchać, że jesteśmy jeszcze dalej jesteśmy.
Dalej trwamy, tak. Już mamy 11 wnucząt, już 5 wesel było jeszcze. Odwrotnie, 7 wesel było, jeszcze 5 zostało.
Gratulujemy. Dziękujemy, Gabrysiu.
Kochani, cytując również moich rodziców, także aleluja i do przodu.
A przede wszystkim
ojca dyrektora.
Dziękujemy. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 23:03. W audycji dla małżonków podajemy informacje. Informacje na początek o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Krótkie, weekendowe. W kolejny weekend, 29 września, 1 października, takie rekolekcje odbędą się w Jaworznie. Organizowane są przez ośrodek w Jaworznie, a odbędą się w Czernej. Zgłoszenia przyjmują Państwo w Łukasikowie. Telefon 728 986 516. Powtarzam, 728 986 516. Więcej na temat spotkań małżeńskich w internecie spotkaniamalzenskie.pl i tam Państwo wyczytają. Resztę zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców 26 września, za tydzień. Temat: kształcenie charakteru. Nasi goście: Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego, i ksiądz dr Radosław Kacprzak, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, rekolekcjonista. 3 października kult świętej Joanny Berety Molla, świętej żony i matki na świecie. Goście: Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Joanny Berety Molla, i ojciec Mirosław Grakowicz, redemptorysta, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Toruniu. 10 października wdzięczność Bogu i ludziom. Gość: brat dr Piotr Kwiatek, zakonnik krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, rekolekcjonista i wykładowca. Czy mamy kolejny telefon? Przypomnę w takim razie telefony do studia: 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Czekamy na telefony Państwa z pytaniem na temat rekolekcji, na temat udziału we wspólnocie, we wspólnotach. Czy to te udziały, udział we wspólnocie może pomóc małżonkom, czy nie? Ewentualnie o świadectwo, jeżeli coś takiego Państwo doświadczyli. Widzę, że mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica. Teraz jestem przeszczęśliwa, że udało mi się dodzwonić, a zaczęłam dopiero słuchać. Mam wielki problem i chciałabym bardzo poprosić o poradę. Jestem matką chrzestną. Mój chrześniak około 40, który obchodził teraz 18 lat małżeństwa, zachowuje się zupełnie jak niedojrzały mężczyzna. Robi takie niesamowite rzeczy. Jak ja mam, co mam zrobić? I mieszkają w Starogardzie Gdańskim. Jestem przerażona, bo byłam na tym spotkaniu. Gdzie mogę się udać, żeby załatwić właśnie takie spotkanie domowe, kościół czy rekolekcje? Proszę mi poradzić.
Pani imię?
Maria.
Pani Mario. Najważniejsze, żeby sam delikwent chciał tego, bo to, że my chcemy, to jest mało. Wzbudzić pragnienie czegoś takiego można jedynie posługując się przykładami, czy właśnie poszukaniu w internecie, na stronach domowy kościół wpisać, i wtedy w swojej miejscowości łatwo też znaleźć ludzi, którzy są w takich wspólnotach, bo w tej chwili to nie mogę podać pani jakiegoś telefonu czy miejsca, gdzie pani się o tym dowie. Kościół domowy jest w tej chwili największym ruchem małżeństw w Polsce i praktycznie jest wszędzie. Ale tym niemniej trzeba do niego trafić, więc tutaj można spytać na przykład choćby księdza proboszcza, jak pani nie wie, gdzie udać się, zadzwonić do kurii. Kuria dokładnie wie, kto jest parą diecezjalną, poda numer telefonu, imiona ludzi w ten sposób. Nasi goście może coś powiedzą na ten temat?
No to znaczy, ja jako ksiądz mogę powiedzieć tylko tyle, że się przyłączam do pana Leszka, że tutaj to, że pani jest zatroskana o swojego chrześniaka, to oczywiście jest bardzo dobrze, ale tu do wspólnoty nie można za kogoś wstąpić. On musi sam chcieć. A jeśli pani sama diagnozuje, że jest niedojrzały, no to może być pewien problem. Więc to, co zostaje póki co, to zachęcać, modlić się, użyć trochę postu, też tej intencji. Niektóre złe duchy tylko postem i modlitwą, mówi Pismo Święte. Więc tutaj myślę, że takie środki póki co duchowe. Myśmy bardzo chcieli, żeby on odnalazł taką drogę i chciał razem z żoną uczestniczyć w jakiejś wspólnocie. Natomiast pani za niego tego nie zrobi. Znaczy, jeśli on ma takie niedojrzałe postawy, to trudno liczyć, że to w jakiś łatwy sposób on się włączy do jakiejś grupy czy wspólnoty.
Dziękuję, ojcze Andrzeju. Drodzy Państwo, taki taki przykład, było tutaj mówione o dialogu małżeńskim, no taka rozmowa małżonków, ale w Bożej obecności. Z uświadomieniem sobie, że Pan Jezus jest z nami i że chce nam pomóc w rozwikłaniu różnych naszych problemów, a my chcemy Jemu podziękować za pomoc. No, tego rodzaju praktyka w kościele domowym raz w miesiącu powinna mieć miejsce u małżonków. I z jednych rekolekcji świadectwo małżeństwa, które miało problemy, żeby zorganizować sobie to, ten dialog. Dlaczego? Malutkie mieszkanie w bloku, dorosła córka z mężem, z dzieckiem w pokoiku obok, więc cokolwiek się powie, to zaraz słychać przez drzwi, bo to wiadomo, wszystko cienkie i tak dalej. A poza tym pan domu miał tego rodzaju pracę, akurat, że przyjeżdżał tylko na weekendy do domu. Jak znaleźć czas? Więc oni powiedzieli, ponieważ zauważyli, że bardzo dialog małżeński pomaga im w dogadywaniu się, szczególnie właśnie, że on cały tydzień bywał poza domem w związku z jakąś pracą, którą tam miał do wykonania, postanowili robić ten dialog małżeński w niedzielę o godzinie 4 czy 5 rano, już nie pamiętam. I no, wszyscy obecni wtedy na tych rekolekcjach po prostu byli pełni zdziwienia. Jak to? W domu jest tak krótko i teraz zamiast się wyspać, no to wstają tak wcześnie rano? Tak, mówią, bo wtedy pozostała rodzina głęboko śpi i my możemy sobie normalnie ze sobą porozmawiać. No bo tak tylko co szeptać na ucho, to co to za rozmowa. Jak bardzo doceniali wagę dialogu małżeńskiego, że na tego rodzaju, no, z punktu widzenia innych małżeństw, poświęcenia dokonali, rezygnując ze snu. Obecność, poczucie obecności Bożej podczas rozmowy małżonków pomaga im się skoncentrować na problemie, a nie na swoich jakichś tylko boleściach, bo te boleści możemy rozwiązać wspólnie z Bożą pomocą na pewno. I to się dzieje. Także zachęcam właśnie do tego, że do wejścia we wspólnotę, która stawia wymagania i te wymagania nie są sobie amuzą, tylko konkretnie służą każdemu małżeństwu. Nasi goście, ojciec Andrzej Noga i państwo Jolanta i Krzysztof Gawinowie. Coś powiecie, bo telefonów widzę, że nie ma.
Tutaj pan Lech wspomniał o takim doświadczeniu z dialogiem. Tak. Takim dosyć ekstremalnym, bo dla wielu pewnie, gdzie tam o 4 rano wstawać i rozmawiać, ale to jest właśnie ważne. Ja natomiast przyszło mi do głowy coś jeszcze bardziej ekstremalnego. My do tego nigdy nie jesteśmy jakby przygotowani, a tutaj mogłem śledzić to jakby na żywo. Niedawno mam nadzieję, że Małgosia wdowa zobaczy, że ja użyję jakby teraz tego przykładu. Bo generalnie właśnie trudno mówić o takich przykładach, jeśli sami ludzie o tym nie mówią, to nie chcę za nikogo, ale tutaj chodzi o to, że Marek zachorował i mąż i umierał. I też jako kręgu, w którym posługuje. To jest bardzo ekstremalne doświadczenie, wiemy, dla wszystkich. Choroba ciężka, nowotwór, w końcu śmierć, pogrzeb. Ja tak przyglądałem się Małgorzacie, jak tej jej sile, którą ona miała też w tym czasie. Widziałem też, jak cała wspólnota, cały krąg troszczy się o tego chorego Marka. Zresztą nie tylko krąg, bo bardzo wiele rodzin z innych kręgów do mojego kościoła. Otaczaliśmy go modlitwą, widzieliśmy, jak odchodzi, stopniowo choroba go wyniszczała, prawda? Ale właśnie piękne było to, że ten domowy kościół, ta wspólnota potrafiła tak duchowo przygotować. Ja widzę różne pogrzeby, różne sytuacje ekstremalne tego typu i widzę różne reakcje ludzi, a tutaj to było takie prawdziwie chrześcijańskie. Jego umieranie i zarówno jego umieranie, jak i reakcja na tą śmierć żony, w końcu wdowy, którą wiele lat żyła razem z nim. Także to jest dowód na to, jak wspólnota potrafi pomagać nawet w takich ekstremalnych doświadczeniach.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paulina z Centrum.
Witamy Panią Paulino.
Jestem w pracy, więc nie wszystko słuchałam. Nie mam możliwości. Moje małżeństwo staramy się prowadzić właśnie życie duchowe takie, ale nie byliśmy nigdy na takich rekolekcjach i w parafii nie mamy takiej wspólnoty. Ale bardzo mnie interesuje, no bo mimo wszystko, że staramy się z mężem prowadzić jakieś tam życie duchowe, ale zdarzają się między nami chwile i nieraz słyszę jakieś, może nie przekleństwo od męża, ale takie trochę wulgarne słowo. Bardzo mnie to boli. I ja mówię do niego: mężu, jak ty, chodząc za pielgrzymki, modląc się, dlaczego ty się tak do mnie odnosisz? I właśnie chciałam się zapytać, bo może ja przesadzam, może ja wszystko wyolbrzymiam. Ja staram się to wybaczać mężowi. Ale chciałabym się zapytać właśnie, czy w małżeństwach, które należą do wspólnot, zdarzają się takie chwile, że jedno do drugiego odniesie się niezbyt kulturalnie, z jakimś, ja nie mówię w emocjach, z podniesionym słowem, ale tak grubiańsko. Albo na przykład, czy w takich małżeństwach, które uczestniczą w rekolekcjach, we wspólnotach, zdarzają się ciche dni? Przejdę na antenę i z przyjemnością posłucham właśnie takich świadectw. Dlaczego pytam? Chciałabym o szczerą odpowiedź, ponieważ może mnie to umocni właśnie tak, że, no, że nawet w rodzinach takich bardziej duchowych też zdarzają się takie chwile. Po prostu, że może ja tkwię w błędzie, dlatego proszę o taką właśnie odpowiedź. Dziękuję bardzo za rozmowę i przechodzę na antenę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Paulino. Oczywiście świętymi będziemy w pełni w niebie, a tutaj jesteśmy pełni różnych wad i problemów, także to nie jest dyskwalifikacja, po prostu pracujemy nad sobą. Jolanto, Krzysztofie?
Obiema rękami się podpisuję, cytując klasyka, pod tym, że rzeczywiście zdarzają się też takie chwile, kiedy no jesteśmy nerwowi. Także tutaj nie jesteśmy święci, dążymy do świętości, ale takie rzeczy też się zdarzają.
Ale właśnie to się zawiera w tym, co żeśmy też powiedzieli na początku, dlaczego my osobiście potrzebujemy wspólnoty, dlatego że jesteśmy słabymi ludźmi. I wspólnota pomaga jakby pracować nad tymi słabościami, bo jeden ma taką, drugi ma inną. Akurat może, mówię, no Krzysztof jest taką osobą, która nie używa wulgarnych słów. Natomiast na pewno są małżeństwa, bo też nie każdy mówi wprost o takich rzeczach. Może na samych rekolekcjach nie słyszeliśmy, żeby gdzieś na forum ktoś używał, ale na pewno tak jest, bo każdy z nas ma jakąś swoją słabość, jak nie taką, to inną. I wspólnota pomaga w tym, żeby nad tym bardziej pracować. Może po prostu przez to, że jesteśmy w wspólnocie, jesteśmy w stanie jakby no być bardziej świadomi jakiegoś problemu, który mamy i starać się bardziej to zmieniać. To jest na pewno wartość wspólnoty. Natomiast nie jesteśmy pozbawieni tych naszych słabości, ułomności i myślę, że we wspólnotach też są takie ułomności i słabości bardzo poważne również. Także no jesteśmy po prostu ludźmi z tymi ułomnościami i grzechami i słabościami.
I nie chodzi o to, żeby szczycić się tym, że już żadnego grzechu nie mamy, bo byśmy mówili nieprawdę, tylko po prostu starać się budować dobro. Zdarzy się, że coś jest nie tak, ale niech będzie więcej zdarzeń, kiedy potrafimy przytulić małżonka, coś miłego powiedzieć, docenić jego pracę, zastąpić w jakiejś robocie, a ty odpocznij, bo widzę, że jesteś zmęczony, zmęczona. Także tu o to chodzi, bo budować dobro, czyli stosować różnego rodzaju postępowanie, które wynagrodzi to, co akurat stało się złego z naszej strony. Ojcze Andrzeju.
Tak, no ja tylko mogę dopowiedzieć, niedawno mieliśmy Ewangelię o przebaczaniu. Tak. Ile razy? 77 razy. No, czy jesteśmy we wspólnocie, czy ja jestem w życiu zakonnym, czy wśród kapłanów. Też się zdarzają sytuacje, że w emocjach zdarzy się powiedzieć brzydkie słowo. I to oczywiście nie jest nic chlubnego. Powinniśmy umieć za to przepraszać i ja myślę, że jeśli mąż umie przepraszać, szczerze to robi, to trzeba mu po prostu wybaczać i zachęcać go, mobilizować, żeby starał się panować nad sobą, ale się nie gorszyć tym. To jest ludzka sprawa. No po to właśnie wszyscy chodzimy do spowiedzi, żeby ciągle Panu Bogu oddawać te nasze słabości. To robi ksiądz i zakonnik i mąż i żona i nawet jak jesteśmy wiele lat w naszej posłudze, to zawsze mamy się z czego spowiadać, bo jesteśmy po prostu grzesznikami. To potwierdzam.
Mhm. Odbierzmy jeszcze telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dorota z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Witamy Panią Dorotę.
Chciałam się podzielić moim świadectwem takim, że jesteśmy w ruchu rodzin nazaretańskich. I na początku chciałam właśnie podziękować tutaj naszemu księdzu Tadeuszowi, który jakoś nas przyciągnął do tej wspólnoty od momentu ślubu w 2000 roku. Powiedział, teraz już jesteście małżeństwem, zapraszam do ruchu rodzin nazaretańskich. I chciałam właśnie się podzielić, jak to jest na naszych rekolekcjach. Są to duże rekolekcje, ostatnio właśnie te letnie nad morzem, gdzie też jeździmy z dziećmi, dzieci razem się modlą, więc to też jest takie świadectwo piękne dla naszych dzieci, że jest więcej takich osób, które no są takie jak one, które się modlą, które chcą się otwierać na Pana Jezusa. I tutaj właśnie takie świadectwo, jak nasza córka kiedyś, taka malutka, po kąpieli jeszcze poszliśmy na chwileczkę poadorować Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem i powiedziała: Mamusiu, jaki ten Pan Jezus jest piękny. I nawet się rozpłakała, że już musi iść spać, bo chciała jeszcze trwać przy Panu Jezusie. Także ma to ogromny wpływ na dzieci. Także na nas, na małżonków, dużo nam to daje, bo ponieważ widzimy, jak inni małżonkowie mają więcej dzieci, to nas otwiera na właśnie przyjmowanie kolejnych dzieci. Mamy czwórkę dzieci, dwoje już takich starszych studentów i dwoje młodszych w podstawówce. I jesteśmy 23 lata już po ślubie. Także bardzo takie wartościowe są wszystkie rekolekcje. W Licheniu mamy zimowe, natomiast letnie właśnie nad morzem w Jastarni. Także zapraszamy i zachęcamy do wspólnot, bo naprawdę to ubogaca nas także duchowo i po prostu pomaga nam przezwyciężać różne lęki. Chwała Panu, Bóg zapłać.
Chwała Panu, Pani Dorota.
No, bardzo się cieszymy, że się odesłał ktoś z innego ruchu niż domowy kościół. Rodziny nazaretańskie, wspaniale.
Drodzy Państwo, 23:24 już się zbliża. Dziękuję za wszystkie telefony i jeszcze oddaję głos naszym gościom, żeby może powtórzyli, co najważniejsze było dla tych, którzy może włączyli się w trakcie audycji.
Myślimy, że taką kwintesencją jest wspomnienie o tych dwóch skrzydłach. Jedno skrzydło to wsparcie, pomoc w rozwoju tego życia duchowego, pogłębiania wiary. No i to drugie skrzydło, czyli ta służba w codzienności. No, takie dwa skrzydła, które pomagają nam utrzymać tą równowagę i pozwalają na taki wzrost i duchowy, ale też to człowieczeństwo nasze, żeby też wzrastało. A odnośnie tego człowieczeństwa, to mamy teraz miesiąc wrzesień, początek roku szkolnego i jest też taki czas, kiedy tutaj pani Dorota wspomniała, że mamy też młodsze dzieci w szkole podstawowej. To dobrze jest, jeśli osoby, które no, są blisko Kościoła, żeby też były otwarte na taką służbę związaną z taką działalnością społeczną, choćby na przykład trójki klasowe, tak, żeby mieć wpływ na to, co dzieje się w szkołach naszych dzieci, jakie rzeczy są gdzieś przez szkołę promowane, także takie z tych ważniejszych rzeczy.
Ja jeszcze bym chciała dodać, że generalnie wspólnota i formowanie się we wspólnocie prowadzi tak naprawdę do służby i do służby na rzecz wspólnoty, ale do służby w rodzinie, do służby w pracy, do służby w społeczeństwie i na pewno ta postawa służby jest owocem bycia we wspólnocie. I tego też życzymy sobie i życzymy słuchaczom.
Tak, a ja zachęcam wszystkich małżonków, którzy nas słuchają jeszcze, chociaż późna pora już, szczególnie tych, którzy się wahają, czy zastanawiają, czy warto uczestniczyć w jakiejś wspólnocie, w jakiejś grupie. Naprawdę warto. To naprawdę rozwija. Bóg działa w takiej wspólnocie i On wie najlepiej, z czym się borykamy i potrafi przez sytuacje życiowe, przez ludzi, z których tam spotykamy, pomagać nam. Bo przecież o to też chodzi właśnie, żebyśmy się ciągle rozwijali. Bóg chce nam pomagać, a bardzo dobrze to robi właśnie w takiej grupie ruchu. Tylko musi mieć odwagę zdecydować się, włączyć się. A ci, co trwają, niech trwają. Niech się nie zniechęcają. Ja często podkreślam, że właśnie wszelkie ruchy mają też to do siebie, że po tej początkowej sielance, takiej, gdzie nam jest po prostu dobrze ze sobą i miło się czujemy, przychodzi czas takiej realnej pracy nad sobą. I właśnie o to chodzi. Potem już jest trudniej, tak po ludzku, ale właśnie wtedy dopiero się zaczyna praca, rozwój, więc nie zniechęcać się i nie odchodzić. Ja wiem, że grupy nie są konieczne do zbawienia. Człowiek może bez grupy, bez wspólnoty, też żyjąc wiernie z zasadami, które nas dotyczą jako chrześcijan, otrzymać zbawienie, ale wspólnota zawsze będzie pomagać. Wspólnie, razem mamy więcej siły, potrafimy podołać nawet czasem bardzo wielkim trudnościom życiowym. Także zachęcam, żeby każdy, kto tylko może, ma taką dobrą wolę, szukał możliwości udziału we wspólnocie, żeby znajdzie jakąś, która im pasuje. Jeśli małżonkowie się zdecydują, to na pewno przyniesie im to wielkie owoce.
Bardzo dziękuję. Ojciec Andrzej Noga, który był naszym gościem, także bardzo ojcu dziękuję i życzę błogosławieństwa Bożego w tych rekolekcjach, które będzie ojciec prowadził teraz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również małżonkom Jolancie Krzysztofowi Gawinom za poprowadzenie tego tematu, który został tak jakoś wyodrębniony z tych różnych charyzmatów, bo różne wspólnoty, każda ma inny charyzmat, ale wszystkie te wspólnoty pomagają nam na drodze do nieba. Pomagają nam budować jedność z Bogiem, jedność między sobą, a dzieci patrzą, słuchają, obserwują i biorą przykład i niewątpliwie będą naśladować. Oby ten nasz przykład zawsze był dobrym przykładem. Bóg zapłać za wszystkie telefony. Dziękuję pani Katarzynie za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:29. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.